Zdzisław Szostak, znakomity dyrygent i kompozytor od pół wieku związany z Łodzią, 13 stycznia skończył 89 lat. Z tej okazji, dzień później, szacowny jubilat zasiadł na wspaniałym królewskim fotelu ze zbiorów Muzeum Kinematografii w koncertowym studiu Radia Łódź, by w obecności wielu wybitnych postaci muzyki i kina celebrować swój jubileusz. Wraz z Elżbietą Czarnecką miałem przyjemność prowadzić to spotkanie, a otworzył je prezes Radia Łódź Dariusz Szewczyk.
Dobry wieczór Państwu. Chciałbym Państwa wszystkich serdecznie powitać w miejscu dla nas szczególnym. Szczególnym, bo jest to studio koncertowe imieniem Henryka Debicha. Szczególnym dlatego, że tu tworzył, nagrywał, koncertował Henryk Debich wraz z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji. Jest to miejsce kultowe i nie bez przypadku wybrane na dzisiejszy wieczór. A dzisiejszy wieczór to okazja jubileuszu urodzin maestro Zdzisława Szostaka. Zapraszam serdecznie mistrza na fotel.
Proszę Państwa, to jest ten sam fotel, który w Muzeum Kinematografii 9 lat temu zaszczycał swoją osobą Zdzisław Szostak podczas swoich 80 urodzin.
Zacznijmy krótko, choć to wcale nie jest takie proste, od życiorysu naszego bohatera, bo są to wspaniałe lata wielu dokonań w wielu miejscach. Ale my szczególnie cieszymy się z tego, że od 1971 roku maestro jest w Łodzi i tutaj pracuje i tutaj, można powiedzieć, zacumował. Zdzisław Szostak urodził się 13 stycznia 1930 roku w Sosnowcu. Ukończył średnią szkołę muzyczną w klasie fortepianu, ale w czasie wojny utrzymywał rodzinę grając na akordeonie. Potem była Akademia Muzyczna w Katowicach, lata 1950-1954, dyrygentura u Ratula Malawskiego, w latach 1954-58 chórmistrz, asystent dyrygenta Filharmonii Śląskiej, później Poznań w latach 1958-1971, dyrygent i dyrektor artystyczny Filharmonii Poznańskiej przez 13 lat. W Łodzi od 1971 roku dyrektor artystyczny i dyrygent Filharmonii oraz dyrygent i dyrektor Studenckiej Orkiestry Symfonicznej, a więc 48 lat ponad związany z muzyczną Łodzią, ale i Łodzią filmową, bo przecież już w 1956 roku rozpoczął się romans naszego mistrza z Dziesiątą Muzą. Skomponował muzykę do 40 filmów różnych, fabularnych, dokumentalnych, krótkometrażowych. Wśród tych filmów między innymi Aria dla atlety, Wizja lokalna, Limuzyna Daimler-Benz, Księga Wielkich Życzeń chociażby.
Chciałabym zacytować tę, która otworzyła ramiona Zdzisławowi, krytyka muzycznego, osobę niezwykłą, Annę Iżykowską-Mironowicz. Inauguracyjny koncert w Filharmonii Łódzkiej w sezonie 71-72 poprowadził Zdzisław Szostak. W Filharmonii Poznańskiej przez wiele lat pełnił funkcję głównego szefa, a Łódź ofiarowała mu zaledwie zastępcę szefa artystycznego, ale wybitny muzyk przystał na tę swoistą propozycję. A stało się to za sprawą ważnej rozmowy telefonicznej z Henrykiem Czyżem, który po latach dyrekcji w Düsseldorfie wracał do Łodzi na stanowisko głównego szefa tej placówki. I to Henryk Czyż dostrzegł w Zdzisławie Szostaku jedynego dyrygenta, którego batuta doprowadzi do dawnej świetności łódzką filharmonię. I tak się stało, a gdy do tego niezwykłego duetu dołączył nieoceniony organizator Kazimierz Mikołajczyk, to zaczął się najpiękniejszy czas. Czyż Szostak Mikołajczyk zainaugurowali złoty okres w dziejach łódzkiej filharmonii. A Zdzisław Szostak wyszedł poza próg klasyki XIX wieku, rozpoczynając edukację łódzkich melomanów w dziedzinie muzyki wieku XX oraz tej najnowszej, awangardowej.
Drodzy Państwo, chciałbym zaprosić teraz do nas pierwszego ze wspaniałych gości, którzy zechcieli odwiedzić rozgłośnię radiową właśnie dzisiaj. Paweł Serafiński, pianista, hamondzista, wspaniały muzyk jazzowy i nie tylko, wykładowca. Zapraszamy bardzo serdecznie.
Myśli mi się dzisiaj trochę mieszają, bo dzień jest skomplikowany. Dzień jest tak skomplikowany, jak skomplikowana bywa muzyka filmowa, o czym doskonale, Zdzisławie, wiesz, rządzi się swoimi prawami. Czasami są to strzępki, jakieś pomysły, które się realizuje w trakcie. Tutaj powstało z tych strzępków wiele wspaniałej muzyki i ja pamiętam ciebie stojącego przeważnie w tym miejscu, gdzieś za pulpitem, żeby mieć bliski kontakt z realizatorami dźwięku, którzy po drugiej stronie tej szyby zawsze byli, Michał Targowski. Jak przyszło do budowania i realizowania kolejnych festiwali muzyki filmowej, no trudno było nie sięgnąć po pomoc kogoś tak dobrze obeznanego z tematem jak Zdzisław. I pamiętam noce, które spędziłem u ciebie w mieszkaniu, kiedy przeglądaliśmy właśnie te strzępki powstałe dla potrzeb filmu, żeby zamienić je w formę koncertową i symfoniczną. To tylko twoje doświadczenie i jako kompozytora filmowego i dyrygenta, który zadyrygował wieloma nie swoimi muzykami, ale jak i jak one potem spełniły rolę na ekranie, te muzyki przez ciebie tworzone, pozwoliło z takich strzępków, nie będę teraz nazwiska kompozytora przywoływał, bo to nie o to chodzi. Zdzisław stworzył formę koncertową, symfoniczną z tego, a ja korzystałem garściami z jego doświadczenia, przeglądając tony tych papierów, z których powstały potem partytury, które wykonała orkiestra symfoniczna. I to zagrało jako pełna, spełniona forma koncertowa. Podaruję ci i wspomnienie tamtego okresu, tamtego czasu. Jest to moja krótka kompozycja, tytuł jej Zatrzymany czas.
Paweł Serafiński. Dziękujemy bardzo.
Paweł Serafiński, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Ja mam pytanie do maestro. Wyczytałam w wielu wywiadach z tobą, że przed każdym występem, i małym, i wielkim, nawet tym akordeonowym, miałeś olbrzymią tremę. Czy dzisiaj też masz tremę?
Zawsze miałem i mam w dalszym ciągu tremę, oczywiście.
A jak pozbywałeś się tej tremy?
Tremę zawsze miałem, oczywiście, ale potrafiłem ją opanować. To był tylko początek. Jak wychodziłem na estradę, to faktycznie czułem, że ciarki mi przechodzą, prawda? No bo jak zobaczyłem tyle osób na sali, no to człowieka musi, że tak powiem, wzruszyć.
Wśród tych, którzy przybyli dziś do nas, jest też wspaniały kompozytor Jan Kanty Pawluśkiewicz. Witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Zapraszamy do nas tutaj. Pan powiedział kiedyś o mistrzu Szostaku, że to wielki humanista, Europejczyk, człowiek renesansu. Proszę może odrobinę rozwinąć tę myśl. Dlaczego właśnie tak myśli pan o naszym bohaterze?
Z tym renesansem to bym nie bardzo, dlatego że jak słyszę renesans, to jest to tak powszechnie używane słowo, że nie chcę zbyt dociskać, ale to jak, z putramentem, który słyszał o kulturze i nóż mu. Ale żeby było serio. Dzisiaj, jak pan wprowadził, jak państwo wiecie, dzisiaj jest dzień smutny, ale święto Zdzisława też jest. I przebiega takiej atmosferze, w jakiej bardzo pięknie tutaj introdukcja zabrzmiała. Piękna kompozycja. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że nigdy żeśmy wspólnie nie współpracowali. Nigdy Zdzisław nie miał do mnie interesu i ja do niego. Natomiast Zdzisław jest mi znany naturalnie, nie tylko mnie, ale mnie jest znany, mówię do tego mnie, że od kilkudziesięciu lat, bo ja tutaj przyjeżdżałem parę dziesiątek razy i pewnie żeśmy się mijali, aczkolwiek pewnie wódki żeśmy za mało wypili, chociaż ostatnio żeś mnie namawiał troszkę, albo w ogóle. Natomiast serio, no, to jest miejsce, w którym to mówię, wytwórnia filmowa, Filharmonia, to jest miejsce, w którym Zdzisław jest elementem tak niezbywalnym, że cokolwiek bym tutaj powiedział, byłoby albo za płaskie, albo nierównoważne, jak ważna obecność Zdzisława przez kilkadziesiąt lat była. Humanista, ja nie pamiętam, kiedy ja to powiedziałem, bo jakbym
przypomniał. To jest cytat przed 8 lat.
Ale z humanizmem nic się nie zmieniło na pewno.
Przed 8 lat ze spotkania jubileuszu Zdzisława Szostaka.
Tak, pamiętam.
W Muzeum Kinematografii.
Zgadza się, tak, pięknie. Mnie chodzi o to, że co szczególnie pamiętam, I mam sobie za nie tylko przyjemność, ale w pamięci zachowuję, kiedy byłem na premierze twojej Missa Latina. To zrobiło na mnie ogromne wrażenie z różnych względów. Nie tylko, przepraszam za słowo, fajerwerkowość twojej wyobraźni, niesłychanej wyobraźni muzycznej, kompozycja nie tylko spójna, ale i taka, która sięga najgłębszych rejonów tradycji z jednej strony, a z drugiej strony wszystko to współcześnie, niesłychanie współcześnie brzmi. I na dodatek coś, co nie było wówczas tradycją, bo oratoria z tego kręgu powstawały, natomiast Missa Latina to jest zagłębienie się w historii najdalszej, czyli podtrzymywanie takiej tradycji, która w jakiś sposób została przesunięta lub niekontynuowana i tak dalej. Chętnie bym jeszcze o tobie coś powiedział i nie dlatego, że mi się nie chce, tylko że sądzę, że goście znaczni tutaj są. Natomiast w prezencie, jeśli bym ci przywiózł jakiś frankment muzyczny, to mógłbyś się skrzywić i powiedzieć, no nie takie numery, ja sobie potrafię napisać sam. W związku z tym, jak przyjdzie następny gość, ja przejdę i potem na chwileczkę się wetnę, żeby ci ofiarować na ten twój wielki jubileusz coś, co chciałbym być, żeby było niespodzianką, no ale zobaczymy do jakiego stopnia.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. Oczywiście szansa na to, żeby złożyć życzenia i wręczyć prezenty, to też przewidzieliśmy w dzisiejszym programie.
Ale to w kolejnej części. Tak. Jeżeli już Jan Kanty Pawluśkiewicz dotknął tematu, który jest tematem niezwykłym, myślę o twojej kompozycji Zdzisławie Missa Latina. To jedno z twoich najukochańszych dzieci. To jedno z twoich najwybitniejszych dzieł, które grywane jest z powodzeniem w salach filharmonicznych nie tylko Łodzi, twojego w tej chwili rodzinnego miasta, ale w salach filharmonicznych innych miast. Ale grywane z wielkim aplauzem jest również w murach kościelnych. Powiedz, kiedy dyrygowałeś ostatnio w łódzkiej archikatedrze koncertem, gdzie wykonywana była Missa Latina. Powiedz, co czułeś? Jakiś niedosyt? Bo my czujemy niedosyt, ale może mamy to samo zdanie.
Ja nie czułem niedosytu, muszę powiedzieć.
No bo to my czujemy niedosyt, ponieważ nie ma nagranej płyty, który byłby tą kropką postawianą nad muzycznym i w Missa Latina.
No tak, rzeczywiście nie mam płyt nagranych, ale mam u siebie nagrania własne, także, bo to jednak nie jest takie proste, prawda? Jakoś nie miałem szczęścia, a poza tym nie umiałem zabiegać o te rzeczy, to dla mnie krępujące było zawsze, także nie. Ale miałem dużo satysfakcji często, prawda, właśnie samych wykonań, prawda. No i dzisiaj już raczej nie bardzo mi się chce przyznać też, bo już nie bardzo wiem, co jeszcze mógłbym zrobić, prawda, więc wolę nie robić nic, prawda.
No znakomicie, to nic nie robiąc, proszę Państwa, my za chwilę zobaczymy kolejny fragment.
Najchętniej słucham czystej muzyki. Tadeusz Mudziński zamknął fortepian i nie pytając mnie o zdanie, powiedział, a teraz idziemy do filharmonii na koncert. Ja nie wiedziałem, co to jest filharmonia wtedy, co to jest koncert, no ale pan profesor kazał, to gdzież ja bym się sprzeciwił, prawda? No więc poszliśmy na ten koncert. Jak usłyszałem ten koncert, zobaczyłem tą wielką orkiestrę, to Jezus, na mnie to zrobiło ogromne wrażenie. No i jak poszedłem na ten pierwszy koncert, tak chodzę do dzisiaj. Nie mogę żyć bez tego. I najwięcej satysfakcji mi daje właśnie muzyka, ta czysta muzyka, prawda, ta absolutna tak zwana. Kiedy przyszedłem do Łodzi, najpierw Ania Jerzykowska mi zaproponowała właśnie pracę jako dyrygentowi. Potem przypadkiem mnie tutaj odkrył Filip Bajon, znakomity polski reżyser, który był poznaniakiem z pochodzenia i podobno znał mnie ze estrady poznańskiej, prawda, bo on chodził jak każdy porządny poznaniak na koncerty, prawda, z ojcem i z mamą. No i tutaj jak usłyszał moje nazwisko, to jakoś tak się złożyło, że powiedział, to zaraz to Szostak mi może napisać. I dzięki temu, dzięki Filipowi Bajonowi trafiłem do fabuły. I pierwszy film, jaki napisałem fabularny, to był film Aria dla atlety, który był filmem, także pierwszym filmem Filipa Bajona.
Drodzy Państwo, bardzo bylibyśmy radzi usłyszeć też opinie i wspomnienia na temat współpracy z naszym mistrzem, muzyków, którzy grywali w orkiestrze, nagrywali muzykę, między innymi filmową pod dyrekcją maestro. Myślę, że jest wśród nas dzisiaj pan Tomasz Gołębiewski. Zapraszamy bardzo serdecznie do nas.
Dobry wieczór.
Moja historia związana z panem dyrektorem Szostakiem to przede wszystkim akademia muzyczna, gdzie był człowiekiem, który uczył nas orkiestry. To był zupełnie inny system pracy niż w profesjonalnym zespole. Pan dyrektor pamięta, pół roku grało się jeden program, dwa razy w tygodniu próby, gdzie wchodząc do normalnej harmonicznej pracy w ciągu czterech dni opanowuje się materiał, który się wykonuje w piątek. Więc to była dosyć długa i żmudna praca z panem dyrektorem, ale muszę to przyznać, że wszystkie utwory, które przez studia były szlifowane przez dyrektora Szostaka, to ja znam na pamięć prawie. Dzisiaj mogę z jedną próbą zagrać większość tych symfonii, czy Czajkowskiego, czy Brahmsa, czy Beethovena, no bo tak to w palcach się ma po prostu po tamtych czasach. W momencie, kiedy ja wszedłem do Filharmonii, to pan dyrektor już był raczej gościnnym dyrygentem od czasu do czasu. Mnie udało się chyba raz tylko uczestniczyć w nagraniu jeszcze jakiejś muzyki filmowej, ale to był już też w zasadzie wtedy przemysł filmowy w Łodzi, jeśli chodzi o nagrywanie, padł. To była jakaś wyjątkowa historia związana z zbieranie muzyków, którzy nagrywali jakiś materiał. Mam kilka takich opowieści, jakiegoś niesamowitego, genialnego poczucia czasu pana dyrektora Szostaka, gdzie odbywa się nagranie, ktoś z reżyserki mówi: Zdzisiu, to jest o 2 sekundy za długo, a cały fragment trwał na przykład 2,5 minuty. I o 2 sekundy jest za długo, przy czym dyrektor bierze zegarek. Mówi: poczekaj. Okej, jestem gotowy. I dryguje jeszcze raz idealnie w tym czasie, który był zaplanowany, wkładając w te 2,5 minuty te 2 sekundy. No to jest niezwykła umiejętność. Jeszcze następną rzeczą, która jest słynna wśród artystów Filharmonii, to jest ucho dyrektora Szostaka.
Właśnie ucho. Tak,
to ucho, które niestety wszystko słyszy. I pamiętam też historię niezwiązaną z dźwiękami. Wiadomo, jak to na próbach harmider dyrektor powiedział, skąd gramy. Część usłyszała, część nie usłyszała. On rusza fragmentem muzycznym, oczywiście rozpada się, dlatego że część zaczyna grać, część nie. Dyrektor powtarza, skąd gramy, a jedna z koleżanek mówi: aha, a na to dyrektor mówi: aha, proszę pani, to jest w następnym takcie. Opowieść na temat sytuacji kryzysowej w Filharmonii, kiedy dyrektor, który prowadził koncert około czwartku, okazuje się, że jest tak chory, że nie może poprowadzić orkiestry. Dzwonią do dyrektora Szostaka: panie dyrektorze, prosimy ratować. Dyrektor odpowiada: a proszę państwa, proszę powiedzieć, a co jest na tapecie? No, rekwiem Mozarta. No tak, to wiecie państwo, będę musiał się podłuczyć, przy czym przychodzi na próbę bez partytury i dryguje to całe rekwiem z pamięci. Tak?
Brawo, brawo mistrz.
To są takie opowieści, które w zespole zostają.
Perfekcyjny Zdzisław Szostak.
Tak, z jednej strony perfekcyjny i oczywiście to jest wielka zasługa, ale też muszę przyznać z punktu widzenia muzyka, orkiestry, że upierdliwy czasami też. Chociaż przez lata muszę powiedzieć, że bywają gorsi.
Dziękujemy.
Tomek Gołębiewski wspomniał, że dwa razy w zastępstwie grał muzykę filmową. Ja chciałam tutaj kilka cytatów przytoczyć. Wojciech Kilar, kompozytor. Zdzisia Szostaka znam doskonale. Chodziliśmy razem do liceum muzycznego w Katowicach, w którym był wiodącą postacią. On był moim pierwszym muzycznym wzorem. W tamtych młodzieńczych czasach ja niewiele pisałem. A Szostak już wtedy miał w dorobku utwory symfoniczne, wspaniały koncert, skrzypcowy kwartet i uwertury. Moim zdaniem jest jednym z największych talentów kompozytorskich po wojnie. Ale poza wielkim talentem ma doskonałe rzemiosło, które ja zdobywałem właśnie przy nim.
Nasze zaproszenie przyjął również, choć zastrzegał, że może się spóźnić, Sławomir Kryński. Nie wiem, czy jest już z nami.
Jest. O, jest. Dobry wieczór. Dziękujemy, że jesteś, Sławku.
Zapraszamy na naszą...
Zapraszamy na naszą kanapę.
Ten pan to złoty człowiek, chciałem państwu powiedzieć, bo on nie zniósł. My, którzy kończymy szkołę filmową, byliśmy młodymi reżyserami, myśleliśmy, że wszystko wiemy, no, a już na pewno wiemy coś o muzyce. Oczywiście był taki pan, który nas chciał tego nauczyć. Chyba go nie ma tutaj dzisiaj. Nazywał się Henryk Kuźniak.
Henryk Kuźniak, niestety on jest w szpitalu tym razem.
Zamieniliśmy się. On próbował nas nauczyć, naprawdę dużo nas nauczył. No ale wtedy jeszcze ja nie bardzo chciałem chodzić na te zajęcia, a potem dostałem te pierwsze filmy. No i poszedłem do pana Zdzisława, żeby napisał mi muzykę do filmu. Ponieważ zobaczyłem film Hasa, mego profesora i przyjaciela, i tam była bardzo piękna muzyka do Baltazara, którą napisałeś. I ona mi się tak strasznie spodobała, i pomyślałem, ja też chciałbym mieć taką muzykę. Chciałbym mieć taką muzykę jak Has ma w filmach, ale jeszcze chciałbym mieć Rachmalinowa, a jeszcze chciałbym mieć Kaszyckiego, chciałem mieć wszystko, co miał Has. I z taką prośbą przyszedłem do pana Szostaka. I myślałem, właściwie on powinien mnie wyrzucić. A on powiedział, dobra, to ja dam trochę swojej, trochę wplotę Rachmalinowa, trochę wplotę Kaszyckiego i będziesz miał to, co chcesz. I jest przepiękna muzyka, powiem wam szczerze. Tyle na początek. W praktyce to są dwie szkoły reżyserów. Jedni, którzy uważają, że muzyka w filmie jest kompletnie niepotrzebna, ponieważ trąci myszą i przecież nie ma w bardzo ważnych scenach życiowych, nic tam nie gra w szafie, ani w krzakach. W związku z tym nam kompletnie to jest niepotrzebne. I druga szkoła, która uważa, że muzyka buduje nastrój, klimat i tak dalej. Ponieważ ja należę do tej pierwszej szkoły, która uważa, że muzyka jest niepotrzebna w filmie, dlatego wszystko daję kompozytorowi. Oczywiście kłamie. Kłamie, ponieważ tak zwany trend, który mówi o tym, żeby nie dawać muzyki za dużo, ale z drugiej strony jest taka nostalgia za starym filmem, za emocjami, za nastrojem, za klimatem, za jakimiś skojarzeniami. Co prawda, jak jeden z kompozytorów powiedział, że muzyka nie powinna nam przypominać obrazów, że nie powinna kojarzyć się z obrazami. No niestety, my jesteśmy, przynajmniej moje pokolenie, wychowane w takiej kulturze właśnie skojarzenia muzyki z obrazem. I dobudowanie do obrazu, znaczy odwrotnie, do muzyki obrazu. Bo przecież myśmy najpierw słuchali muzyki, a dopiero potem widzieliśmy obraz. Rzadko było odwrotnie, kiedy człowiek był młody. No bo przecież nie miał tych obrazów. Dopiero kiedy skończył szkołę, zaczął tworzyć obrazy. Ale też zaczął je tworzyć z konkretnymi, że tak powiem, dźwiękami, które istnieją dookoła nas. A ponieważ ja wiedziałem, kim jest, znaczy ja się bardzo go bałem przede wszystkim, od tego trzeba zacząć, bo to był starszy pan wtedy, a teraz już nie. I mnie się wydawało, że on mnie wyrzuci po prostu, jak ja zacznę pleść bzdury. A przecież co to ja mogłem wiedzieć, jak Kuźniak nam wbijał do głowy, z jakich tańców składa się suita. Ja mówię, co to mnie obchodzi, z jakich tańców składa się suita? No, ja chcę, żeby tam była jakaś fajna melodia. No. Ale kiedy zrozumieliśmy, co to jest koda, co to jest środek, czym jest kompozycja, jak to jest wymyślone i jak to jest blisko filmowi, to wtedy powiedziałem, że on sobie świetnie beze mnie da radę. I świetnie sobie dawał radę. Takiej muzyki już w filmie nie ma. W tej chwili są przeboje, które lecą. No. Mnie to nie interesuje. No. Przeboje mnie nie interesują. No chyba, że to jest kobieta i mężczyzna, ale takich nikt nie napisze. No.
Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy.
Sławomir Kryński, bardzo dziękuję.
Sławku, że jednak mimo niedyspozycji zechciałeś przyjść do nas. Ja mam pytanie do maestro. Janusz Majewski. Powiedz mi o waszym spotkaniu. Zdzisław Szostak i Janusz Majewski. Bardzo prosimy.
Tak, no Janusza Majewskiego poznałem. Właściwie można powiedzieć, w ostatniej chwili. Przedtem go nie znałem, ale on się do mnie zwrócił, czy mnie napisał muzykę, bo się gdzieś tam dowiedział, że ja już komuś napisałem coś tam. Co. No i napisałem mu muzykę i od tego czasu pisałem już parę innych jakichś utworów. No i bardzo się zaprzyjaźnili, bo to wspaniały reżyser, wspaniały człowiek. Mam bardzo miłe wspomnienia.
Prawda? Ja bym chciała do tematu Missa Latina w tym właśnie pytaniu powrócić. Bo przecież Missa Latina jest tą twoją wielką symfonią, ale również w pewnym sensie tą, która zaistniała w muzyce filmowej.
No tak. No Missa Latina, jak sama nazwa wskazuje, to jest msza łacińska. Wiadomo, że kiedyś wszystkie śpiewy i tak dalej w kościele były po łacinie, prawda? A ja jako jeszcze młody, bardzo młody chłopak, chodząc do kościoła, słyszałem właśnie wszystkie śpiewy i tak dalej właśnie po łacinie, prawda? I no to mnie tak zafrasowałem się właśnie tą łaciną. No i sam potem parę rzeczy napisałem takich właśnie z językiem łacińskim, prawda? No ja cieszę się, że miałem tylu wspaniałych przedmówców, bo ja z natury nie umiem mówić i zawsze jestem przerażony, jak mam przemawiać. Rodzaje hobby, muzyka i film. Owszem, no książka, jasne, prawda, no jakieś tam wycieczki, prawda, ale żebym specjalnie kochał łażenia po górach czy coś, wolę po płaskim chodzić, prawda, po płaskich terenach. Także nie miałem takich pasji. Na przykład nie miałem pasji prowadzenia samochodu, dlatego do dzisiaj nie mam prawa jazdy na przykład. No nie mam. No. Teraz by mi się może trochę przydało, bo już kości nie te, prawda, pewnie by się gdzieś, prawda, tu trzeba pieszo albo tramwajem, prawda, no ale nie narzekam. No i właśnie, no więc mało miałem takich jakichś, owszem, książka, film, muzyka, to były te trzy główne rzeczy, które mnie interesowały.
Chcielibyśmy teraz zaprosić tutaj na kanapkę, prawda, Marcinie? Chyba to już jest ten moment, żeby rodzinną część zacząć. Czy możemy prosić panią Dorotę Szostak-Filipczyk tutaj do nas na kanapę? Bardzo prosimy.
Witamy serdecznie.
Witamy, witamy. Cieszymy się bardzo. Witam. Nie zostałaś wirtuozem. Ani fortepianu, ani skrzypiec, ani rożka, ani marimby. Jak to się stało, że nie dałaś się uwieść w tym domu muzycznym aż tak bardzo muzyce?
Kiedy byłam dzieckiem, widziałam tatę na co dzień, widziałam jego zaangażowanie, widziałam, jak ciężko pracuje. Ile to wymaga wysiłku, poświęcenia. Oczywiście oczami dziecka widziałam to wszystko. Na pewno tata miał taką nadzieję, że przekaże pałeczkę. Uczyłam się muzyki jako dziecko, ale w którymś momencie przyszłam do taty z takim pytaniem. Tato, czy wszyscy ludzie muszą być muzykami? Chyba jeden w rodzinie wystarczy. Niestety na tym moja kariera muzyczna się skończyła, ale dziś, po tylu latach, zdaję sobie sprawę, że rzeczywiście nie wszyscy mogą być takimi muzykami.
Bardzo dziękujemy, Doroto. I oczywiście, jeżeli będziesz miała okazję, to przekaż od nas pozdrowienia córce, a wnuczce Zdzisława, Lenie, z tego dzisiejszego wieczoru bardzo szczegółowe. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, jesteśmy w radiu, a więc wypadałoby choć raz sięgnąć po jakąś radiową formę utrwalania historii. I taki fragmencik reportażu autorstwa Jana Targowskiego znaleźliśmy w naszych szufladach przepasnych radiowych. Z Maestro przy kawie posłuchajmy fragmentu.
Świetna kawa zaparzona, pachnie cudownie.
Tak, no naprawdę.
Mojego dzieła, że tak. No, wszystko, co jest dziełem Zdzisława Szostaka, jest piękne, jest uroczyste i jest może trochę skomplikowane, ale...
Jak możesz zabrać to, to zabierz, a ja zabiorę swoją... Nie, gdzie ja mam swoją? Ja już zaniosłem.
Swoją kawę już zaniosłeś? My, starsi panowie, to bez cukru.
A ja zdaje się, że ci nasypałem cukru.
Trudno, nie będę mieszał. Więc idziemy w takim razie do miejsca, w którym będziemy mogli spokojnie usiąść i dobrze. Przez chwilę porozmawiać. Książek nie zalejemy na pewno, partytur też nie. Proszę, przepuszczam cię przodem, szanowny dyrygencie. Tak. Ach, mijamy fortepian. Mijamy fortepian.
Chciałem ci powiedzieć, że tam jest litr wódki w tych skrzypcach.
Na takie wzmocnienie jesienno-zimowe chyba, tak?
Nie, to jest taki, wiesz, też, taki zwyczaj podobno, że ktoś mi tu przyniósł kiedyś w prezencie i powiedział, że, żebym tam niczego nie grzebał za dużo. O, to jest łyżeczka czysta. To jest moja, to twoja.
To teraz jednak zaczniemy rozmawiać na temat tych rzeczy, które tutaj leżą. Piękne wydania. I to są partytury, to są dzieła Zdzisława Szostaka. Ach, jakby tak pomyśleć, ile tych nutek zostało napisanych w ciągu życia.
No zobacz, troszkę jest. Wolę nie liczyć.
To tak jak w piosence, nie liczę godzin i lat, tak?
No tak, lat to jest dużo. Tak, rzeczywiście przerażony jestem już, wiesz.
Zagłębie, Poznań, Łódź, wiele, wiele ośrodków, wiele filharmonii, wiele z estrad, wiele scen. Dlaczego w pewnym momencie Łódź?
Henryk Czyż mnie namówił, żebym przyszedł do Łodzi. No i przyszedłem do Łodzi dlatego, że wiedziałem, że tu jest, proszę ciebie, ośrodek taki bardzo bogaty w muzykę. Więc ja chciałem się tutaj dostać, żeby... No i rzeczywiście dobrze zrobiłem, bo tutaj się tak zadomowiłem. No i no, to dzisiaj siedzę, prawda?
Ale tutaj otaczają cię pamiątki, otaczają cię nuty, partytury twoje, tak. Nagrania, płyty. To też jest dużo, dużo przeróżnych wspomnień.
No tak, wspomnień jest rzeczywiście mnóstwo. No, tym bardziej, że mnóstwo lat już mam. Więc to te wspomnienia się narosły, że tak powiem.
Z Maestro przy kawie autorstwa Jana Targowskiego.
Poprosimy teraz panią Aleksandrę Kendra, która w dość niecodzienny sposób, nie przy fortepianie, uhonoruje maestro Zdzisława Szostaka. Bardzo prosimy.
Z panem profesorem wypiliśmy brudzia i przeszliśmy na ty. Ale ja mimo tego jestem taka śmiała, ale nie mam do tej pory śmiałości. Nie mogę po prostu. No, także bardzo wiele zawdzięczam panu profesorowi, dlatego że po pierwsze, ogromna wiedza, no, kultura osobista, wszystko to, co sprawiało, że to, co już kiedyś powiedziałam, jak było odsłonięcie gwiazdy pana profesora, że mogliśmy czerpać po prostu z tego najlepszego, co państwo nam ofiarowaliście. I pan profesor właśnie był jedną z tych osób. Bardzo za to dziękuję i myślę, że w imieniu wszystkich pozostałych studentów, którzy tutaj są, pana profesora. To muzyka łączy ludzi, koi smutki, radość wieści. Bawi, łączy, uczy, wzrusza, przekazuje ważne treści. Niemcy mają Beethovena, Bacha, Brahmsa i Mahlera. Szostakowicz i Czajkowski i Prokofiew i Mussorgski, ich potężna jest gromadka, bo to wielka Rosja, matka. Albenizem brzmi Hiszpania, kastanietów u nich mania. Austria dumna jest z Mozarta, a Salieri płyta zdarta. Szczęście Włocha w skali mini, cappuccino i puccini. Po sąsiedzku, po słowiańsku Dworzak i Smetana w tańcu. Na północy Grieg na fiordach, zręcznie skacze po akordach. W całym świecie mistrzów wielu, ale żaden przy Jankielu. Prawda z tego płynie taka, Łódź i Polska ma Szostaka. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Tomasz Walczak, wielkie brawa. Panie Tomaszu, prosimy o pozostanie przy instrumencie, bowiem za chwilę będzie potrzebny akompaniament, bowiem pojawią się w naszym studio pani Marta Kosiorek i Anna Jaruga z Akademii Muzycznej w Łodzi z klasy profesor Anny Dzionek-Kwiatkowskiej i Briana Fentressa. Studentki zaśpiewają przeboje światowej muzyki filmowej. Zapraszamy serdecznie.
Któregoś dnia, gdy wiesz... zawsze wierzysz w mnie. Ten okropny czas, modląc się, że słyszą nas, a przenosząc górę, nikt nie przeczuł własnych sił, a jednak stoję tu. I serce pełne wiary mam, słów tych pełne, których mi tak bardzo było brak. Bo cuda dzieją się, gdy wierzysz w mnie,
gdy wierzysz w mnie,
gdyś pragnął ich i o nich śnił. Może sprawisz je któregoś dnia,
któregoś dnia,
gdy wierzysz w mnie ze wszystkich sił, gdy bardzo wierzysz w mnie, aż
Filharmonia Łódzka. Zapraszamy dyrektora Tomasz Bęben. Witam bardzo serdecznie.
Panie dyrektorze, wpisaliśmy słowa z pełną świadomością. To nie jest długi list, ale pisany z serca. Szanownej drogi naszemu sercu maestro, z prawdziwym wzruszeniem składam panu w imieniu własnym i społeczności Filharmonii Łódzkiej serdeczne życzenia z okazji 89. urodzin. Dziękujemy panu za wszystkie lata dyrygowania i dyrektorowania. Za to, że poświęcił pan tyle swych sił i troski Łódzkiej Filharmonii i łódzkim filharmonikom. Dziękujemy też za to, że jest pan z nami po dziś dzień. Muzycy i publiczność często zerkają w tę stronę, gdzie od lat zajmuje miejsce podczas koncertów legendarny maestro Szostak. Wspominany, oczekiwany, kochany. Wielka postać naszego filharmonicznego świata, przyjaciel i autorytet. Życzymy wiele tak potrzebnego zdrowia, profesorze, siły i spokoju ducha. Wierzymy, że pozostanie Pan z nami jeszcze długie lata. Być może rację miał pisarz Wiesław Myśliwski. Gdy słowa już daremne, myśli daremne, a wyobraźni nie chce się już wyobrażać, pozostaje tylko muzyka. Z wyrazami głębokiego szacunku w imieniu całej naszej społeczności, panie profesorze, panie dyrektorze. A ja dodam, drodzy państwo, że wczoraj, kiedy telefonowałem do dyrektora Szostaka, to sobie wspomnieliśmy taki szczegół sprzed 9 lat, gdy dyrektor Zbigniew Lasocki składał dyrektorowi gratulacje z okazji 80. urodzin na Estradzie Filharmonii Łódzkiej. Ja byłem takim ledwo świeżo upieczonym 40-latkiem i przysłuchiwałem się. I to była taka sytuacja, w której dyrektor Lasocki z estrady zaprosił dyrektora Szostaka do obchodów 90-lecia na Estradzie Filharmonii Łódzkiej. No więc mam nadzieję, że spotkamy się, umawiamy się na dobrej kondycji. Proszę dbać o zdrowie. Przepraszam, nas odwiedzać. My zorganizujemy jakiś transport, który będzie pomagał i mamy nadzieję, że czeka nas rok pięknego jubileuszu i może znajdziemy jakiegoś odważnego dyrygenta, żeby to miejsce Latina poprowadził. Drodzy państwo, bo to nie jest łatwe dzieło. To jest 80 minut muzyki, 90 paru osób orkiestry, 80 osób chóru, czwórka solistów i dyryg monumentalne. Ja mam takie twierdzenie, tak stawiam taką tezę. Nie znalazł się wystarczająco odważny. Poszperamy. Wszystkiego dobrego, panie dyrektorze.
Dyrektor Tomasz Bęben. Łódzka Filharmonia. Drodzy państwo, chciałbym zaproponować, oczywiście jak maestro się zgodzi, żebyśmy teraz wjechali z tortem urodzinowym.
A ja chciałam...
Do życzeń będziemy państwa zapraszać przy konsumpcji tortu, a teraz 100 lat dla pana profesora.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj jest pierwszy dzień 90. roku życia Zdzisława, bo urodziny były wczoraj. I życzę ci, kochany jubilacie, żebyś za całokształt, może nie Oscara, ale chociaż dostał złotą żabę.
Kto to będzie kroił?